Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, tradycyjnie. Witamy w kolejnym serialowym filmotekarium w edycji wakacyjnej.
Oj, muszę sobie westchnąć tak jakoś głęboko, dramatycznie, teatralnie.
No, tak? No to wakacje się kończą już.
Wzdychał będę niestety z innego powodu, bo o wakacje jestem spokojny, bo to są wakacje akademickie, jeszcze cały wrzesień. Będziemy bibliotekariować wakacyjnie, natomiast westchnę z innego powodu, bo tak jak, no jakby ci to powiedzieć, na niezłą minę mnie wpuściłeś.
Oj tam, oj tam. Przypominam tylko, że w tej edycji wakacyjnej przyglądamy się wybranym, czasem losowo wybranym serialom z grupy Science Fiction plus horrory. No i do tej pory przetrzepaliśmy kilka seriali i o dziwo w większości to chyba nasze odczucia były albo pozytywne, albo neutralne. Natomiast dzisiaj pora sobie ponarzekać, a okazją do tego będą refleksje na temat serialu Feria Najciemniejsze Światło, tak?
Tak, tak. I powiem ci tak, jedyne co mnie, no trudno mówić pociesza, ale w każdym razie jakoś tak pionuje, to, że ty musiałeś ten serial również obejrzeć i jakżeż ci współczuję, to jest po prostu coś, co, no opiszemy to państwu dzisiaj oczywiście, może bez drastycznych oraz takich szczegółów, które rozwalą państwu zabawę, no w tym wypadku mówienie o zabawie to już w ogóle jest gruba przesada, no ale w każdym razie nie opowiemy oczywiście tego serialu, natomiast jakby to powiedzieć tak delikatnie, miłe złego początku, bo to jest w ogóle serial podstępny niezwykle, bo on się jeszcze, jak się zaczyna ten pierwszy odcinek, może drugi, to jeszcze nie jest źle. Nie, żeby było wybitnie, żebym jakoś tam się czuł podekscytowany specjalnie, nie, nie, ale jeszcze nie było źle. No niestety ten serial ma tych odcinków znacznie więcej i odnoszę wrażenie, bardzo subiektywne, ale jakoś tak głęboko przekonany jestem, że nie przesadzam, że im dalej, tym jest chyba gorzej.
Tak, jest to produkcja hiszpańska, która pojawiła się na początku 2022 roku na jednej z platform streamingowych i tak w dużym skrócie ona opowiada o perypetiach dwóch sióstr, które się zmagają z traumami po tym, jak się okazało, że ich rodzice, a przy okazji część miasta, brało udział w kulcie ezoteryczno-okultystycznym, którego uczestników czekał srogi koniec. I wiesz, czasami jest tak, że jak opowiadamy o serialach, to każdy wybiera trzy plusy, trzy minusy. No dzisiaj to może zrobimy tak, z racji tego, że tych plusów jest niewiele, że każdy powie coś tam o tym serialu i druga osoba się jakoś do tego ustosunkuje. No nie wiem, zacznij może od swojego pierwszego plusa minusa, bo ten pierwszy to może postara się ukazać jakieś aspekty pozytywne Ferii.
No tak, to ja już mam gotowy ten pierwszy plus, aczkolwiek on nie do końca jest poważny. Moją absolutnie ulubioną postacią, no chyba tak można powiedzieć, postacią z tego serialu jest postać demona. Demon jest absolutnie rewelacyjny do przytulenia, do pogłaskania, do w ogóle do wyczochrania, tak jak się kota czasami czochra. No w ogóle nie wiem, co chcieli scenarzyści, czy później reżyser, co chcieli osiągnąć postacią demona, która powinna być, jak sama nazwa wskazuje, demoniczna. Tymczasem to jest no coś kotopodobnego, taki kot bez włosów, jeszcze mu się na bokach na czerwono świeci, ale w ogóle jest przecudowny ten demon. Absolutnie jestem fanem demona z filmu Feria.
To może teraz ja dam taki swój trochę plus. Pierwszy kontakt z serialem jest dość, nie chcę powiedzieć przyjemny, ale obiecujący. Dlaczego nie jest przyjemny? Dlatego, że to jest kolejny serial Netflixa i macie wymuskaną rzeczywistość, bajkową rzeczywistość, nienaganną, tak jakby została narysowana po prostu kredkami, wiecie, przez jakiegoś malarza realistę. Wszystko jest rzeczywiste i nierzeczywiste zarazem, przerysowane. Przecudownie tam jest w tym mieście ogólnie. Także ho-ho, nie chce się wychodzić. W każdym bądź razie i tak, przy pierwszym kontakcie mamy wrażenie, że to będzie jakiś horror, thriller z elementami kryminalnymi. I mowa tu o samym początku. Ten pomysł z tajemniczym grupowym zgonem mieszkańców jest interesujący i to bardzo. Chociaż oczywiście milion seriali się tak rozpoczyna i wiemy podskórnie, że na jaw wyjdą jakieś tajemnice tej małej społeczności, które wyjść nie powinny. I pytanie, czy to, co się dzieje potem, to był wypadek przy pracy, czy po prostu nie dało się tego zrobić lepiej? Ja sobie lubię, wiesz, poprzeglądać czasami komentarze na różnego rodzaju tam serwisach filmowych i w przypadku Ferii jest tak, że na przykład na zachodnich portalach opinie są skrajnie różne, że są nawet wysokie oceny, pozytywne komentarze. W przypadku polskich portali jest nieco gorzej. Ja myślę, że te plusy podyktowane są właśnie tym dobrym startem i takim nawet jakimś klimatem, który się zaczyna na początku budować. Natomiast to się wszystko potem, jak w przypadku na przykład wielu filmów, o których mówiliśmy, dezintegruje, rozjeżdża i po prostu rozpada. No nie, może Marku, ja od razu przyjdę do swojego drugiego punktu, bo on się trochę wiąże z tym, co już powiedziałem. I ten serial się, wiecie, dezintegruje. Momentami bohaterowie zachowują się irracjonalnie. Na przykład jest taka dziewuszka, która biega od sekty, a potem ucieka z tej sekty, a potem znowu jest w tej sekcie, nawet nie wiadomo, o co jej chodzi do końca. Mamy takie wrażenie i to jest wręcz uderzające, że ktoś napisał scenariusz filmu na 90 minut, a potem musiał napowietrzyć ferię tak, żeby wyszło kilka odcinków godzinnych. I stąd na przykład te wszystkie absurdy, stąd te dodatkowe postaci, które są czasami w ogóle nieciekawe i szybkie wypalenie się potencjału. Po prostu po pewnym czasie się tego nie chce oglądać, bo widać te aberracje, nadużycia, niedociągnięcia, wiesz, w opowiadaniu historii. Na przykład nagle ktoś ginie tylko po to, żeby był jakiś efekt, albo ta nastolatka ucieka z tej sekty, potem do niej wraca, nie wiadomo po co, zachowuje się jakby miała nie po kolei w głowie, tylko że to jest po prostu nieciekawe. Jest też wątek historyczny, no i oczywiście duża dawka nagości. To nam ma wszystko napowietrzać, ten serial, żeby on był taki rozciągnięty. Stąd, wiesz, moje wrażenie, że to pierwotnie mógł być, miał być film. I myślę, że błędem jest, że zrobiono z tego serial kilkuodcinkowy z potencjalną nadzieją na kontynuację, a nie zrobiono miniserialu, tak jak było z Nocną Mszą.
No, ja mam... Tu jesteśmy zadziwiająco zgodni. Miałem taką samą myśl podczas oglądania serialu, że ktoś postanowił rozdmuchać pomysł rzeczywiście na film typowy, kinowy i to niespecjalnie długi, taki rzeczywiście półtorej godziny to akurat by było. No ale powiem tak, to jest w ogóle serial, który, mówię o kolejnym plusie, bo jakiś czas temu też mówiliśmy o pewnym hiszpańskiej produkcji. Otóż znowu pojawia się historia, bo oscylujemy pomiędzy rokiem 75, o ile dobrze pamiętam, a no, ta współczesność zarysowana, poprawnie to 95 jest, czy chyba 95? Czy...
Tak, gdzieś druga połowa chyba, początek drugiej połowy lat 90, tak mi się wydaje.
I interesujące jest to, że my za pomocą serialu, który jest gdzieś tam w klimatach horrorowych, jednocześnie śledzimy, to zupełnie w tle się odbywa, upadek, a właściwie śmierć generała Franco w tejże Hiszpanii, o której mówimy. To się tam gdzieś przewija w tle, No, być może są jakieś traumy nieprzerobione Hiszpanii, w to nie wnikam, ale zauważam, że po prostu oni lubią wracać do tamtych czasów, zupełnie dzisiaj to egzotyczne musi być dla nich niezwykle, więc to jest powiedzmy na plus taki, no może połowa plusa, ta pewna historyczność, do której dorzucę jeszcze to, co ty mówiłeś, to piękne miasteczko, absolutnie cukierkowe, które gdzieś tam się przy tej kopalni znajduje. A teraz czas na prawdziwy plus, bo ten plus dotyczący historii i umierania generała Franco to tylko taki dodatek. I znowu będę kontrowersyjny, bo powiem tak, bawiłem się, no nie, to może jest przesada, że się bawiłem nieźle. W każdym razie z pewnym takim uśmiechem obserwowałem, to też się dzieje w pierwszym albo w drugim odcinku, chyba w pierwszym, zapierdzielenie księdza przy pomocy oczywiście kielicha, no bo czym by można takiego księdza zapierdzielić? To wiecie państwo, mówię, że się uśmiechałem i mówię to przy okazji plusa, tylko to jest taki plus ujemny w tym wypadku, bo odnoszę wrażenie, że ten serial bazuje na takich, trudno to nazwać kalkami, na takich stereotypach. To znaczy, on zarówno w tej warstwie obyczajowej, to są stereotypy, jak i w tej warstwie horrorowej, to też w gruncie rzeczy są stereotypy. No bo ja sobie przypominam kilka dzieł literackich dotyczących kopalni. No, wspomnijcie państwo chociażby taką powieść, która oczywiście wyleciał mi tytuł z głowy, ale napisał Stephen King, że pewien człowiek, pewne małżeństwo jest zatrzymane na drodze przez policjanta i on ich ściąga do aresztu i tak naprawdę mamy też do czynienia ze złem, które wypełzło z kopalni, tylko amerykańskiej. No i tu jest mój komentarz, że coś jest takiego w tym filmie, że mnie się go nie chciało oglądać i to bardzo szybko przestało się chcieć oglądać. Myślę, że to poza tym tą rozedrganą, nieco zwariowaną właśnie przez to rozdymanie fabułą, to wina jest jeszcze też w sposobie opowiadania. Ja jestem zwolennikiem kina amerykańskiego, nie dlatego, nie za jego wartości artystyczne, tylko za to, że Amerykanie potrafią opowiadać historię w sposób taki spójny, na ogół potrafią opowiadać w sposób spójny, w sposób taki, który wciąga potencjalnego oglądacza czy też czytelnika. Oni po prostu nie rozdymają swoich produkcji, no w większości przynajmniej. Natomiast ten hiszpański serial, ja miałem wrażenie, nawet na początku, w tych pierwszych dwóch odcinkach, że nawet tam on już jest dęty, po prostu trzeba coś dokręcić, trzeba coś, nawet praca kamery. Ja znowu nie jestem specjalistą, nie znam się na tym, ale odpowiada mi to, jak pracuje kamera w amerykańskich serialach, w amerykańskich filmach, a w tej Hiszpanii to proszę państwa, o, ta kamera się szwenda w kąt, a to najedzie, a to odjedzie, a to okrąży i coś takiego oglądamy i to nam ma oczywiście pogłębiać naszą percepcję, a tak naprawdę doprowadza do tego, że zaczynamy ziewać, no bo z ilu perspektyw można pewne sceny oglądać. Poza tym ta historia, no powiem tak, ona dosyć szybko przestała mnie wciągać, bo nie ma co wciągać, proszę państwa, bo to jest tak, z czego się bierze sukces amerykańskich seriali różnego rodzaju, bądź też jego klapy, które odnoszą różne seriale. No z tego się bierze, że Amerykanie opowiadają swoje seriale w sposób taki logiczny. No może nadużywam słowa logiczność, ale jedno z drugiego wynika. Tymczasem w tym hiszpańskim serialu dostajemy taki bałagan. Niewiele wynika z tego, co się dzieje wcześniej i oczywiście możemy przyjąć, że to jest pewna konwencja, że w pewnym momencie te różne nitki, które wydają się rozbiegać w różne strony, one się połączą. No to to jest przynajmniej częściowo nadzieja złudna. One się niby łączą, ale one się tak łączą, że właściwie nie jesteście Państwo pewni, czy one się naprawdę połączyły. I to jest moim zdaniem wypowiedziana bardzo amatorsko, bo jestem amatorem, amatorsko jakby opowiedziana mechanika tego filmu, czyli to po prostu, że ona jest w jakimś stopniu z mojego punktu widzenia widza, nieporadna. No, inne słowo nie przychodzi mi do głowy. To miał być co prawda plus, a wyszedł z tego duży minus. No trudno, przepraszam.
Z tymi horrorami hiszpańskimi, powiem ci szczerze, to jest tak, że one mają swoich miłośników i mają przeciwników. Oczywiście nie wszystkie są złe. Pamiętacie, że omawialiśmy jakiś czas temu taki, który mi się nawet podobał i tych, które mi się podobały, też kilka innych było. Natomiast one mają taką mdłość w sobie. One są mdłe dla mnie. W tej znaczy, po prostu w tej kulturze dla osób, które w niej żyją, musi być coś, co ich straszy, a na przykład mnie tutaj to w ogóle nie przeraża. To jest tak, wiesz, jak z azjatyckimi horrorami. Oni się tam składają ze strachu na widok ducha czy demona Pontianak, ale na Europejczyka to w ogóle nie działa. I tak trochę jest z tymi hiszpańskimi horrorami też. Ja myślę, że Feria częściowo z tego dorobku czerpie, z tej bezpłciowości niestety. I przekłada się to na bohaterów. Oni są sztywni, strasznie sztywni. Coś w nich jest takiego, że ich nam jest za bardzo nie szkoda, kiedy im się dzieje krzywda. Powiem ci, że byłem momentami przerażony, jak ktoś skrzywdził ten scenariusz, szczególnie odnośnie ról męskich, które są bardzo statyczne, które są jakieś takie nastawione, znaczy wiesz, powiem tak, ktoś chciał przedstawić bunt nastolatku, a wyszło na to, że oglądasz chłopaka, co chodzi po tym ekranie i się cały czas boczy i nie wiesz, czy coś go boli i czekasz, aż go usuną. Druga sprawa to, że te postaci nas przestają interesować. Nie ma tam postaci bohaterów sympatycznych. Dodam też, że starsza z sióstr w tej roli, uwaga, czytam Anatomeno, po pewnym czasie po prostu zwyczajnie męczy. Dziewczyna jest aktorką chyba jakiejś klasy B i naprawdę oglądanie jej popisów, no to powiem tak, no telenowele brazylijskie to jest przy tym naprawdę, naprawdę coś z klasą. I wiesz co, ja może jeszcze przejdę do takiej serii jak wykorzystanie tego wątku sekty, okultyzmu, demonologii w filmie czy serialu. Czasami to wychodzi i się udaje zrobić coś fajnego, częściej nie. Gdyby, wiesz, policzyć, ile razy żeśmy się odnosili w tym roku do właśnie tego wątku kultu w filmotekarium serialowym czy zwykłym, to chyba żeśmy mówili częściej niż żeśmy nie mówili. Przecież i de facto Diabeł z Ohio i trochę jakby nie było też Nocna Msza, były coś w jakimś stopniu o to oparte. Będziemy jeszcze męczyć w przyszłości inne filmy nowe, które zawierają wątek sekciarski. Natomiast tutaj mamy tą narrację jakoś strasznie rozwleczoną, wiesz, to już momentami podchodzi pod film fantazy dla młodzieży. To już wspomniałeś o tym demonie w formie kotka, ale te podróże do innych światów, te zaświaty tam ukazywane, no to tak jakby się moment, wiesz, tam jest taki paradoks tego serialu, że momentami masz wrażenie, jakbyś zaczynał oglądać naprawdę dobry horror, a potem przeskakujesz do jakiejś tam produkcji Disneya o Narnii na przykład. Nie, no, nie wiem, czy Disney zrobił Narnię, nie pamiętam, chyba nie, ale to tak jest. No. Przeskakujesz do krainy magii. I to tak bije po oczach, że to się robi karykaturalne. I wszystko to sprawia, że Feria, mimo po raz kolejny podkreślam dobrego startu, nie może być brana na poważnie jako horror, chociaż nie jest pastiszem. To wszystko jest zrobione na poważnie i trochę pod publiczkę, bo ten serial chyba miał, wiesz, łapać widzów. No okazało się, że dobrze wystartował rzeczywiście. Miał znaleźć się tam gdzieś w pierwszej dziesiątce chyba, nie pamiętam, na świecie czy w Europie, a potem niestety coraz gorzej, do tego stopnia, że producenci postanowili, że nie będzie, Marku, kontynuacji. Cieszysz się.
No bardzo się cieszę, radość moja nie zna granic, ale powiem, wspomniałeś o tym, tylko nie postawiłeś kropki nad i. Ten serial jest nadmiarowy, nadmiar wątków, nadmiar wyjaśnień takich czasami kawoławicznych, a czasami uciekamy z kolei w niedopowiedzenia. Symbole wprowadzane, jakaś rzeczywistość światłości, do której dążą ci ofiary przez sektę zwerbowane, dążą ci wyznawcy. Ale wiecie państwo, to wszystko, ja miałem wrażenie, że to wszystko nie jest na serio. No bo serial, który ma nas jakoś przestraszyć, jakoś wciągnąć w klimaty horrorowe, powinien sprawiać wrażenie, że jest na serio. A tu to dobrze zauważyłeś, Piotrze, mamy czasami wrażenie, że jesteśmy w Narni, jesteśmy w bajce, takiej może strasznej, ale mimo wszystko w bajce. To nic nie jest na poważnie. Nawet tam, gdzie powinno być na poważnie, to nie jest na poważnie. Co więcej, jeszcze zauważyłem, że jedna z tych sióstr to jest całkiem ładna dziewczyna. Ale to też nie ratuje tego filmu, bo okazuje się, że nie wystarczy być ładną dziewczyną, żeby film odniósł sukces. No i co z tego, że ona jest ładna, jak to po prostu jest widowisko, w którym ona przemyka przez ekran i nic z tego nie wynika. Powiedziałem na początku o nadmiarowości, no to ja państwu to zaserwuję. Wspominałem o księdzu zapierdzielonym przy pomocy kielicha. Mówiliśmy o tym, że pewna grupa ludzi z tego miasteczka gdzieś tam umiera, wykrwawia się, w ogóle wypełza z kopalni i umiera i tak dalej. Mamy robaki pod skórą, mamy demona. Czegoż my tam nie mamy? Mamy tajemnicze symbole, mamy jakąś próbę dochodzenia, skąd to się wszystko wzięło. Powiem tak, gdyby seriale ocierające się o jakiś motyw dochodzenia, w sensie prowadzenia śledztwa, miały taką strukturę jak Maferia, to byśmy się na tych serialach nudzili po prostu. Ja nie wiem, jakaś ta policja głupia, ludzie wszyscy tacy niedomyślni, wszystko to państwo obserwujecie i zastanawiacie się, czy to ja jestem taki genialny, czy ten serial jest taki głupi po prostu. W dodatku jeszcze w pewnym momencie dochodzicie państwo do wniosku, że i tak się nie dowiecie tak do końca, o co w tym wszystkim chodzi, bo zawsze gdzieś tam pozostaną pytania. No, chociażby pytanie o wspomnianego już demona kotka. Po co w ogóle ten motyw był wprowadzony? Ja wiem, on był bardzo widowiskowy, szczególnie jak demon wysuwa się, no tak, użyję sobie, z paszczy jednej z bohaterek i później próbuje wchodzić do tej paszczy. Ona śpi oczywiście. To w gruncie rzeczy to, czego powinni unikać filmowcy i pisarze, to jest niezamierzona śmieszność. Ona zawsze źle robi utworowi, czy to literackiemu, czy filmowemu, a tutaj tych śmieszności albo śmiesznostek jest całkiem sporo. Zostańmy przy tym demonie, żeby już państwa nie męczyć, ale to się po prostu nie klei. To się nie klei w historię, która... No, bo znowu, czy ten serial miał nas przestraszyć? Jeśli miał, to nie przestraszył. Czy ten serial miał opowiedzieć nam ciekawą historię, która się będzie w jakiś sposób układała, która będzie gdzieś tam podskórnie nas męczyła, żebyśmy koniecznie chcieli wiedzieć, co będzie dalej? No, ja wiem, to jest bardzo osobnicze, takie jednostkowe. Ja wcale, gdybym nie musiał tego serialu obejrzeć, bym go nie obejrzał do końca, bo wcale nie byłem zainteresowany tym, co będzie dalej. To już moim zdaniem z punktu widzenia reżysera, scenarzysty, to jest klęska. I ktoś powie, bardzo słusznie zresztą, że Żelkowski, to, że ciebie to nie interesowało, no może miliony ludzi na świecie chcą dowiedzieć się, jak się skończy serial Feria. No to ja życzę powodzenia oczywiście zawsze można, tylko już sama decyzja, o której wspomniał Piotr, nie kontynuowania tego serialu, bardzo wiele mówi. Bo wiecie Państwo, to jest tak z tymi platformami streamingowymi, które produkują seriale, że czasami one mordują seriale i dokładnie wiemy, dlaczego je zamordowały, i to jest moim zdaniem przykład serialu Feria. Ale czasami platformy streamingowe mordują serial i nikt za cholerę nie wie, dlaczego go zamordowały. Ja ostatnio mocno przeżywam to taki stary serial, który się nazywał Colony, o inwazji, i się okazało, że po trzecim sezonie go skasowano i za cholerę nie wiadomo właściwie dlaczego. Serial oczywiście po drugim sezonie miał spadek oglądalności, ale po trzecim miał wzrost, no ale decyzja została podjęta i serial ugrobiono, a tam było motywów do rozwoju całkiem sporo. Zostawmy serial Colony, bo nie o nim dzisiaj rozmawiamy. Wróćmy do Ferii. Ja naprawdę nie żałuję, że on się skończył. Zresztą powiem Państwu szczerze, gdyby nawet miał kontynuację, miał drugi sezon, ja bym go po prostu nie obejrzał. Całkiem świadomie, no chyba żeby Piotr mi zadał zadanie domowe, żebym go obejrzał, to oczywiście bym się podporządkował, ale niechętnie.
Jest jeszcze jedna kwestia, bo Feria rzeczywiście męczy i to nie jest żadna tajemnica, ale wiesz, w wielu serialach po pewnym czasie, a często nawet już na samym początku, dochodzi do takich fikołków scenariuszowych, że się zastanawiamy, czy twórcy byli z pełna rozumu. Chodzi nie tylko o te takie nierealistyczne, przerysowane wątki, ale na przykład absurdalne zachowania czy decyzje bohaterów. Czy i coś takiego się tobie rzuciło oczy w innych produkcjach? Na seriali oglądasz trochę więcej niż ja. I z czego to wynika? Czy z braku praktyki, z braku doświadczenia twórców? Czy może też z takiej bardzo prostej przyczyny, że serial to jest jednak sztuka? Serial zrobić to jest sztuka.
Westchnąłem sobie, bo znowu mnie Państwo uznacie za jakiegoś amerykanofila. Ale to się praktycznie w tych topowych serialach, a nawet powiedzmy nawet nie topowych, ale w tych takich przyzwoitych serialach amerykańskich nie zdarza. No być może się nie zdarza dlatego, że Amerykanie, nawet jak produkują z definicji serial powiedzmy klasy B+, to jednak chcą, żeby ten serial opowiadał pewną historię i nie zamieniał się w bełkot. Oczywiście mówiliśmy już w swoim czasie o filmach, które są po prostu nie do oglądania i też są produkcje amerykańskie, ale tu sobie to odpuśćmy, to jest specyficzny gatunek, specyficzna klasa filmów. Ale wracając do seriali, to jednak użyłeś dobrego sformułowania. Myślę, że tworzenie seriali takich, od których nie można się oderwać, to jest jednak pewien rodzaj sztuki, i ja tu cały czas odwołam się do przykładów spoza dzisiejszego, czyli spoza Ferii. Otóż naprawdę można narzekać na różne seriale, ale wymieniany przeze mnie serial Kopuła, Pod Kopułą, na podstawie Kinga, on miał tych sezonów bodajże 5. Ja właściwie, no oczywiście były słabsze odcinki, ale właściwie do końca zostałem z tym serialem. On miał ten dużą zaletę, że się skończył. Po prostu miał naprawdę koniec. Było rozwiązanie, było spięcie wątków i wszystko było wiadomo. Okej. Były seriale może mniej udane, jeśli chodzi o rozwiązanie. Wspominany już przeze mnie Człowiek z Wysokiego Zamku, gdzie zalecałem, że połowy ostatniego sezonu nie należy oglądać, jeśli człowiek zamierza normalnie funkcjonować, ale mimo wszystko to, co zostało nakręcone poza tym połową ostatniego sezonu, to było coś, co rzeczywiście nie pozwalało się ruszyć z miejsca. Co więcej, człowiek stwierdzał, że jest godzina 24, a tu mu zostało do końca sezonu no jeszcze 4 odcinki i miał taką pokusę, czy może jednak zawalić noc i pójść spać o 4? chociaż trzeba wstać o 8 na przykład. I to były całkiem poważne dylematy. Wierzcie mi Państwo, że w przypadku ferii tego rodzaju dylematów nie ma. Po prostu ja od razu zdradzę, jak ja oglądałem ten serial, to mniej więcej w taki sposób, że oglądałem 4 odcinki Kolonii wspomnianej i 1 odcinek ferii i wydawało mi się, że czasy są porównywalne. Tymczasem 1 odcinek ferii to jest około godziny i 1 odcinek Kolonii to było około 40 minut. Więc wolałem obejrzeć 160 minut Kolonii niż 1 odcinek ferii. Szczególnie im dalej, tym ciężej mi się oglądało kolejne odcinki. Ja wiem, to jest wszystko bardzo subiektywne i ja narzekam od początku tej audycji i w ogóle wybrzydzam. No ale to jest, proszę Państwa, bardzo łatwo zweryfikować. Sięgnijcie Państwo po ten serial i napiszcie potem, ilu z Państwa, ilu z naszych słuchaczy dotrwało do końca. Jestem bardzo tego ciekawy.
Tak, dokładnie. Wiesz, ja już się nie będę tutaj włączał w dalszą dyskusję, bo nie ma sensu. To chyba decyzja o niekontynuowaniu ferii najlepiej świadczy o tym, jaką cenzurkę wystawili widzowie. Także czekamy też na komentarze, bo na pewno są osoby, które ferie widziały. A za tydzień odcinek specjalny jakby nie było, bo przygotowywaliśmy się do niego od dawna i będą to, uwaga, Pierścienie Władzy, serial zrealizowany za $1 miliard, z tego co pamiętam. Trzymajcie kciuki za Marka, na którego Pierścienie Władzy działają jak kryptonit na Supermana. Nie wiem, czy to, Marku, przez uczulenie na
nagrodę. Nie. Czy... Ja powiem tak, no, Pierścienie Władzy nawiązują do kultowego i filmu, a przede wszystkim powieści tolkienowskiej. I ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że Tolkien wielkim pisarzem był, a i film, przepraszam, to chyba ze wzruszenia, a i film na podstawie jego powieści był no taki, że się chciało go oglądać, był widowiskowy. Natomiast z tymi pierścieniami władzy ja chyba będę miał jednak problem, bo ja już jestem po pierwszym odcinku. No ale dajmy szansę. Dzisiaj nie będę o tym opowiadał. Jeszcze tyle wzruszeń, mam nadzieję, przede mną, więc o tym sobie porozmawiamy za tydzień. Ale Piotrze, dzisiaj w audycji Bibliotekarium będzie jeszcze małpa. Tam będziemy mówili o pewnej książce zatytułowanej Maszyna Wieczności, którą napisali ludzie z obszaru niemieckojęzycznego.
I tak, ty... Johannes i Peter Fibagowie. Natomiast nim przejdziemy do małpy i tej książki, w ogóle do tych autorów, to warto wspomnieć jedną rzecz, bo dotarła do nas taka smutna wiadomość o śmierci Franza Bludorfa. To był człowiek, który pisał książki wydane na rynku polskim w tandemie ze swoją żoną Grażyną Fossar. Niektóre z tych książek są znane osobom, które się interesują zjawiskami z pogranicza. To był bodajże między innymi Czarodziejski Śpiew i tak dalej. Smutna wiadomość. Natomiast zapraszamy Was jeszcze na mapę, gdzie powrócimy do postaci dwóch nieco niedocenianych i chyba dzisiaj już zapomnianych niemieckich autorów.
Ja ich bardzo doceniam i zapraszam Państwa również, podobnie jak Piotr, na małpę. A jeśli chodzi o Filmotekarium, to niniejszym uważam je za zakończone. Wielkie dzięki, Piotrze.
Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień w cudownym odcinku o Pierścieniach Władzy. Czy mocy? Nie, władzy. Władzy i mocy.